Nazywam się Tomasz Chomiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moją gościnią jest Ania Ryczek, instruktorka metody oddychania, metody Butejko i tlenowej przewagi.
Dokładnie.
Wszystko się zgadza, tak?
Wszystko się zgadza, tak. Jestem trenerką obu tych metod.
Aniu, powiedz mi, jak to się stało, że zainteresowałaś się tym oddechem i postanowiłaś ten temat zgłębić bardziej?
Mieszkałam w Irlandii przez dłuższy czas i tam robiłam kurs instruktorski jogi. I na naszym kursie pojawił się nauczyciel, fizjoterapeuta, właśnie instruktor jogi z Australii, Simon Borg, bardzo ciekawa postać. I właśnie Simon nam mówił, że należy oddychać mniej, żeby mieć więcej tlenu. I o tym w ogóle bardzo dużo naucza ukraiński lekarz Butejko. I tak się stało, że akurat w mieście, gdzie mieszkałam, mieszka także Patrick McKeown, właśnie twórca tlenowej przewagi i czołowy nauczyciel metody Butejki na świecie. Trafiłam na jego warsztat i tak się zaczęła przygoda. Patryk potem zaoferował mi współpracę przy wydawaniu jego książek w Polsce i to się zadziało.
Czyli łatwo znalazłaś źródło, że tak powiem.
Tak, takie, trafiłam takie, do samego.
Dosyć blisko, tak? Miałaś.
Tak, dokładnie tak. Trafiłam do samego źródła.
Ale no joga to też tam jest dużo na temat oddechu.
Bardzo dużo, ale też ten oddech jest, może być rozumiany na różne sposoby. Czyli można powiedzieć, że jest jakby taki wschodni aspekt oddychania, czy wschodnie podejście do oddychania i zachodnie.
A czym się różni?
Zachodnie podejście do oddychania mówi coś takiego. Oddychaj więcej, żeby mieć więcej tlenu i żeby się pozbyć też dwutlenku węgla. I generalnie jak osoba skupia się na oddechu, to robi taki oddech. Tak. Taki to jest też oddech Ujjayi, oddech, który jest prowadzony w tych mocniejszych formach jogi. I ten oddech to jest po prostu forma hiperwentylacji, czyli nadmiernego oddychania. Natomiast te tradycyjne teksty jogowe, czy to są sutry Patanjalego, czy sięgniemy do hatha jogi Pradipiki, tam mówi się o tym, że kto kontroluje oddech, kontroluje umysł. I mamy też określoną ilość oddechów na życie, należy je oszczędzać. I im wolniej oddychamy, tym mamy większy wgląd jakby w to, co się w nas dzieje. No i też jakby to podejście wschodnie jogowe mówi o tym, że po prostu należy raczej ten oddech albo wydelikacać, wysubtelniać, albo też tam się kładzie nacisk nawet na zatrzymanie oddechu. Więc jakby tutaj mamy takie dwa dosyć odmienne podejścia.
A jak z reguły oddychamy? Czy jak rozmawiasz z różnymi osobami, doradzasz, jesteś instruktorką, więc uczysz, jak oddychać, to jak to z reguły wygląda, jak tak statystycznie? Dobrze oddychamy, źle oddychamy, bo niektórym się wydaje, no oddycham, więc czego tu się można przyczepić?
Dokładnie. I wiele osób tak mówi. Jeśli chodzi o oddech, to on ma bardzo wiele wymiarów. Jest taki badacz, Kissel, i w 2017 roku jakby wziął pod uwagę oddech tak holistycznie, pod badanie i rozwinął trzy wątki, że mamy aspekt biochemiczny oddechu, biomechaniczny, czyli oddychanie przeponą i aspekt psychofizjologiczny. Czymś, co łączy te wszystkie aspekty, jest też oddychanie przez nos. Więc to, jak my jak oddychamy, należy też wziąć pod uwagę pod wieloma aspektami. Zaczynając od oddychania przez nos, wiele osób nie zwraca na to uwagi. Po prostu oddycham jakkolwiek, a na przykład w nocy około 50% dorosłych oddycha przynajmniej częściowo przez usta. Oddech przez usta nie jest optymalny, bo powoduje, że bardziej uruchamiamy górną część klatki piersiowej. Oddychanie przez usta jest zazwyczaj szybsze i płytsze. Więc to po pierwsze. Jeśli chodzi o takie są na przykład badania dotyczące dzieci, od 50 do 60% dzieciaków oddycha nawykowo przez usta także w ciągu dnia. Więc to już jest poważny problem, tak? Bo dziecko, które oddycha nawykowo przez usta, będzie dorosłym, który też gorzej oddycha. Ale to nie jest tylko kwestia, że na przykład oddycha przez usta, więc oddycha szybciej i gorzej, ale też gorzej rozwija się jego twarz, twarzoczaszka. Nie możemy na przykład mieć języka na podniebieniu, gdzie powinien być, kiedy oddychamy przez usta. W związku z tym dziecko, takie, które oddycha przez usta, ma nieprawidłowy rozwój zębów i szczęki. A to za tym idzie też gorszy rozwój dróg oddechowych. Nie wiem, czy tutaj kontynuować te wszystkie
wątki. Wszystko się ze sobą łączy. Przypominam wszystko, że to jest podcast, więc tak, żeby każdy to, co słucha, żeby zrozumiał. Bo jak mówimy o oddechu i pokazujesz, jak się oddycha, no to jak będziemy rozmawiać o oddechu, czy jakichś na przykład ćwiczeniach, to żeby to z audio dało się zrozumieć, co należy
rozumiem,
robić.
Rozumiem, oczywiście. Tak, zapominam się.
To co daje nam to, że właśnie oddychamy przez nos, a nie przez usta?
Oddychanie przez nos mówi się, że spełnia około 30 różnych funkcji. Poza tym, że nawilża i filtruje wdychane powietrze, czego nie robią usta, także wykorzystuje przenosowy tlenek azotu. Tlenek azotu to jest taki gaz, który między innymi sterylizuje wdychane powietrze i rozszerza naczynia krwionośne. Nie mamy takiego efektu, kiedy oddychamy przez usta. Kiedy oddychamy przez nos, oddychamy wolniej i oddychamy spokojniej oraz bardziej aktywizujemy przeponę. Przepona to jest ten aspekt biomechaniczny oddychania, czyli chcielibyśmy tą przeponę optymalnie wykorzystywać, a są badania, które mówią, że nawet na przykład 90% sportowców nieoptymalnie używa tej przepony. Także to też jest kolejna kwestia tutaj do rozpatrzenia. Więc to jeśli chodzi o na przykład wdech, ale jeśli chodzi też o wydech, wydech przez nos jest wolniejszy, tak? No bo naturalnie
tak, no mamy
otwór
jest mniejszy. Tak.
Jest mniejszy. Wydech przez nos także odzyskuje około 42% wilgoci z wydychanego powietrza, więc się mniej odwadniamy. Wydech przez nos także odzyskuje około 30% ciepła z wydychanego powietrza. I jest to takie naturalne, jakby oporowe ograniczenie naszego wydechu, więc naturalnie nasza objętość oddechowa jest mniejsza, bo tak jak już tutaj wspomniałam a propos tej jogi, faktycznie nasz oddech jest bardziej ekonomiczny, kiedy my po prostu mamy mniejszą objętość oddechową. Obserwuje się to, że w wyniku stresu, w wyniku błędnych przekonań na temat oddechu, w wyniku tego, że gorzej jemy i mniej się ruszamy, po prostu zaczynamy oddychać coraz więcej, jeśli chodzi o objętość minutową.
Mhm. No, objętość minutową no, to głębokość i częstość oddechu.
Dokładnie
się składa, tak.
Tak.
I rozumiem, że oddychając przez nos, to nie mamy płytsze te oddechy, wolniejsze. Jak to wygląda w porównaniu do oddychania przez usta?
Można zrobić zwykły eksperyment. Jeśli teraz ty albo nasz słuchacz przyjrzy się swojemu oddychaniu przez nos i spojrzy w dół, to zobaczy prawdopodobnie, że ten oddech jakby bardziej wpływa do obszarów dolnych klatki piersiowej. Natomiast jeśli otworzy usta i zrobi kilka oddechów przez usta, takich kiedy się na przykład stresuje, wchodzi po schodach, tak, idzie szybciej, ten oddech wpływa do górnej części klatki piersiowej. On jest po prostu płytszy. Więc to jest pierwsza różnica. Ten oddech jest po prostu jakościowo gorszy, ale też jest szybszy. Po prostu łatwiej nabrać powietrze przez usta niż przez nos. To jeśli chodzi o częstotliwość oddychania. Jeśli chodzi o objętość oddechową, to tutaj mówimy, że normą jest około 4 do 6 litrów na minutę w czasie spoczynku. I wiele osób tutaj, a propos na przykład badania dotyczącego astmatyków, bo tutaj metoda butejki jest dosyć znana pod tym względem, jeśli chodzi o remedium na tą chorobę, to wielu astmatyków oddycha nawykowo na przykład objętością 12-15 litrów na minutę. Mhm. Czyli po prostu 2-3 razy więcej niż tak należałoby.
Tak, jeśli chodzi o metodę butejki, to rzeczywiście najwięcej badań u astmatyków, tak jak zrobiłem sobie przegląd i te objawy są rzadsze, mniej uciążliwe, jeśli stosuje się jakby trening polegający na zmianie nawyków oddechowych, tak? No bo na czym polegają te metody? Metoda butejki, jakbyś tak krótko mogła opowiedzieć, na czym polega i jakie techniki oddechowe się tam stosuje, a co jest w tlenowej przewadze?
Więc tak, metoda butejki, główny jej taki core, to co wnosi nowego do podejścia oddechu, to jest praca nad aspektem biochemicznym naszego oddechu, czyli naszym głównym bodźcem oddechowym jest dwutlenek węgla. Ludzie myślą, że to jest tlen, ale tak naprawdę to jest dwutlenek węgla. I wiele osób, które ma problem z oddechem, często określa to jako niemożność nabrania pełniejszego wdechu, takie poczucie, że im brakuje powietrza. I my dosłownie pracujemy z tą tolerancją na dwutlenek węgla, czyli to są takie ćwiczenia, które ograniczają trochę oddech, w sposób oczywiście tutaj precyzyjny, by przestawić sobie tą wrażliwość na dwutlenek węgla, czyli zmniejszyć chemowrażliwość na ten gaz. I to generalnie jakby jest metoda butelki w skrócie, czyli po prostu tak zwana dieta powietrzna, można powiedzieć. Oddychanie mniejszą objętością oddechową. I to naprawdę przynosi dużą ulgę, po prostu osoba zaczyna oddychać bardziej funkcjonalnie, ekonomicznie, spokojniej, przez nos, ale też przez nos nie w czasie treningu, tylko na co dzień, bo chodzi o zmianę wzorców oddechowych na co dzień, w czasie snu, w czasie spoczynku, w czasie wysiłku fizycznego. Tlenowa przewaga wyrosła na kanwie metody butelki, ale też tlenowa przewaga już jest jakby tworem Patryka McKeown. To jest jego autorska metoda i on sam był astmatykiem, wyleczył się z astmy, można powiedzieć wyleczył. Czyli kontroluje astmę tak, że nie bierze leków, to już w ogóle od prawie 20 lat. I on stworzył tlenową przewagę jako taką mocniejszą formę metody butelki, skierowaną troszkę bardziej do sportowców, troszkę bardziej do mężczyzn, czyli z takim podejściem wydolnościowym, troszkę bardziej wymagającym. I tam poza pomiarem naszego oddechu, który nazywa się TWOT-em, czyli testem wysycenia organizmu tlenem, poza skupieniem na takimi nad funkcjonalnymi wzorcami oddychania na co dzień, jest też trening wysokogórski, czyli symulacja bycia na większej wysokości poprzez stosowanie wstrzymań oddechu, czyli to się nazywa trening hipoksyczno-hiperkapniczny. Niski poziom tlenu, wysoki poziom
węgla. Przebywanie w komorze na przykład, czy w górach, tylko
dokładnie.
O tym Cię będę chciał
dokładnie tak.
Dowiedzieć się więcej, dopytać. Czy coś jeszcze w tlenowej przewadze, czy w ogóle można osiągnąć tlenową przewagę?
No właśnie, co to jest w ogóle tlenowa przewaga? To jest program, który ma zwiększać między innymi wydolność organizmu. Tutaj skupię się na tym aspekcie właśnie treningu wysokogórskiego. W tych ćwiczeniach tlenowej przewagi stosuje się odpowiednie wstrzymanie oddechu. I tutaj tylko może słowo ostrzeżenia, nie jest to trening dla każdego. Tak? Czyli jeśli ktoś ma nadciśnienie, ma problemy z sercem, inne poważne dolegliwości, lepiej nie wchodzić jakby w ten obszar i skontaktować się z instruktorem. W tlenowej przewadze stosuje się te wstrzymania oddechu po to, żeby wywołać adaptację w ciele. Czyli celowo obniżamy poziom tlenu i podnosimy poziom dwutlenku węgla, żeby wywołać pewne zmiany w ciele. Między innymi taki stan hipoksji, czyli obniżonego poziomu tlenu, powoduje, że stymulowane są nasze nerki do produkcji hormonu o nazwie EPO. Pewnie niektórzy są zaznajomieni z tym hormonem jako naturalny doping. I nad tym też te badania też mniej więcej dotyczy, czy badania na ten temat też są zaciągnięte z badań nad nurkami, freediverami. I poziom EPO faktycznie wzrasta, kiedy obniżamy saturację do poziomu poniżej 90%. I wzrost EPO stymuluje szpik kostny do produkcji czerwonych krwinek. I zauważamy, że po 5 wstrzymaniach oddechu, takich mocniejszych, faktycznie ten poziom EPO się utrzymuje i nawet wzrasta o 24% do nawet 3 godzin po takim treningu. To jest jeden aspekt. A drugim aspektem są skurcze śledziony. Śledziona to jest nasz bank krwi, który przechowuje około 200-300 ml krwi i znowu w takim stanie hipoksji ta krew jest uwalniana do krwiobiegu, więc po prostu łącząc te dwa podejścia mamy więcej krwi więcej czerwonych krwinek w krwiobiegu, a czerwone krwinki przenoszą tlen. To jest jeden aspekt, a drugi aspekt to jest większa tolerancja gazu dwutlenku węgla. Jeśli mamy mniejszą chemowrażliwość na ten gaz, to też nasz oddech jest mniej responsywny na wzrost na przykład pracy mięśni. Po prostu możemy wytrzymać jakby wyższy poziom tego poczucia przyduszenia.
Okej. Okay. Tak, ja trochę czytałem na temat różnych technik oddechowych, przygotowując się do rozmowy z Tobą. I tutaj jest pytanie, jak to się ma właśnie u sportowców? Jakie są efekty u sportowców? To, co już powiedziałaś, to jedno. Czy te efekty są zauważalne? Czy autor metody robił takie badania, żeby zobaczyć, jaka jest skuteczność jeśli chodzi o sportowców? Czy rzeczywiście można uzyskać taką przewagę? No bo w sporcie to się tam małe, drobne rzeczy liczą do tego, żeby taką przewagę osiągnąć.
Sam autor, Patryk, nie robił takich badań, natomiast opiera się na badaniach innych naukowców, między innymi na przykład Xaviera Uronsa, on jest naukowcem z Francji, który bardzo wiele badań poświęcił efektowi hipoksji i trenował na przykład i triatlonistów, i pływaków, i sprinterów i zauważa podniesienie sprawności aerobowej u nich po właśnie wprowadzeniu ćwiczeń, które jakby wplatają wstrzymanie oddechu do ich treningu.
Tak jak sprawdzałem sobie pewne analizy tych badań, to rzeczywiście taki trening, który ogranicza oddech, może powodować, że na przykład mięśnie oddechowe się, jakby wydolność mięśni oddechowych się poprawia i to też ma wpływ na to, jak się organizm zachowuje podczas wysiłku.
Na pewno, bo mięśnie oddechowe też po prostu zużywają swoją dawkę tlenu i też na przykład samo wstrzymywanie oddechu, które wywołuje skurcze przepony, jeśli ktoś robił taki trening, to wie, też trenuje ten mięsień, po prostu.
Jakie są techniki w tlenowej przewadze? Jakie techniki treningowe się stosuje?
Między innymi wprowadza się świadome oddychanie przez nos w czasie wysiłku fizycznego. Nie chcę przez to powiedzieć, że jakby to jest zalecenie na każdą formę treningu, ale czy w wysiłku fizycznego, ale staramy się oddychać przez nos tyle, ile się da. I tutaj też odniosę się do takiego badania Dalama, który chyba w 2018 roku zbadał 10 uczestników i przeprowadził u nich właśnie test wydolnościowy podczas takiego sprawdzianu testu stopniowanego wysiłku i zauważył, że kiedy oddychali przez usta. I potem te osoby przez kilka miesięcy trenowały, tylko oddychając przez nos i ponowił ten test. I jeśli chodzi o wynik taki wydolnościowy, to tu się nic nie zmieniło, czyli było dokładnie jakby były te same możliwości ciała, natomiast zmieniła się wentylacja, było jej około 20% mniej. Osoby na minutę nie oddychały około 100 litrów, tylko 80 litrów, co jest dużą zmianą wydajności ekonomicznej oddychania.
Okej, rozumiem, że to polega na tym, bo normalnie tak gdzieś obliczono, że ludzie zaczynają oddychać, no jeśli mają w ogóle taki nawyk, że oddychają przez nos, ale zaczynają oddychać przez usta wtedy, kiedy potrzebują 40 litrów na minutę, tak?
Tak.
Powietrze, tak? Także wtedy zaczynają oddychać przez usta, a tutaj metoda polega między innymi na tym, żeby nie robić tego, przesunąć tą granicę.
Tak, i chodzi o to, że my po prostu zwiększamy sobie tolerancję na to poczucie przyduszenia i okazuje się, że można poprzez właśnie ćwiczenia, czyli wstrzymywanie oddechu, oddychanie świadomie mniej, oddychanie świadomie wolniej, oddychanie przez nos podczas wysiłku, czyli wchodzenie w to poczucie, że brakuje mi powietrza i traktowanie tego doświadczenia jako trening, można tą granicę komfortu sobie przesunąć do naprawdę takiego momentu, że można o wiele więcej wykonywać wysiłku fizycznego, niż nam się wydawało, oddychając przez nos. Aczkolwiek ten komfort oddychania przez nos też zależy od wielkości naszych dróg oddechowych, tak? Bo niektórzy mają po prostu zwężone drogi oddechowe, mniejsze nozdrza. I drugim czynnikiem, który pomaga nam właśnie w tym oddychaniu przez nos przy większym wysiłku, jest poprawa naszego testu oddechowego, o którym mówiłam, czyli TFOD. Osoby może nie znają tego testu, to tylko powiem, na czym on polega. Mniej więcej przez około 10 minut sobie siedzimy bez ruchu, w komforcie, nie poruszając mięśniami nadmiernie. Potem robimy spokojny wydech przez nos. Zatykamy nos i mierzymy czas swobodnego wstrzymania oddechu. I w pewnym momencie pojawi się taki pierwszy sygnał, że ciało chce zrobić wdech. Napięcie przepony, skurcz mięśni gardła. Wtedy robimy wdech przez nos i obserwujemy, czy ten oddech jest taki sam jak przed pomiarem. I im dłuższy ten TFOD, a oczekiwalibyśmy, że dłuższy to jest już powyżej 25 sekund, tym większa zdolność właśnie ćwiczeń z zamkniętymi ustami, bo po prostu nasza chemowrażliwość na dwutlenek węgla jest niższa. I tutaj ciekawostka, wielu sportowców ma ten TFOD poniżej 20 sekund, na przykład między 13 a 15 sekund, co oznacza, że tam byłoby miejsce do poprawy.
Też tak jak patrzyłem na u sportowców, jaki jest efekt różnych technik oddychania, między innymi techniki z tlenowej przewagi. Jakby wynik był taki tych analiz, że osoby szczególnie dużo zyskują wtedy, kiedy mają w ogóle problem z oddychaniem, bo takie osoby zdrowe, które no można powiedzieć, że oddychają dobrze, to ten efekt, no taki wiadomo, tej pracy trzeba więcej, żeby zauważyć taki efekt. Natomiast osoby, które mają problem z oddychaniem, uzyskują dużo lepsze efekty stosowania takiego treningu oddechowego. No bo trening oddechowy jest stosowany w fizjoterapii u wielu różnych osób, nie tylko, ale tutaj u osób zdrowych i sportowców. No tutaj te badania to nie ma jakichś takich super dużych analiz, które pokazywały jednoznacznie, że coś się poprawia tak jednoznacznie.
Tak, trzeba by tutaj faktycznie uruchomić jakieś mocniejsze badania na ten temat stricte tej metody. Natomiast jakby tutaj wracając do samego podejścia, jest bardzo dużo różnych treningów i też zależy jakby co my konkretnie chcemy osiągnąć. Mamy te trzy ważne aspekty oddychania i to, o czym powiedziałam, ta wydolność tlenowa i zwiększenie możliwości transportu krwi, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz to jest też na przykład sama zdolność regulacji autonomicznego układu nerwowego i zdolność wyciszania się. Czyli wracając do sportowców, samo to, że w ciągu dnia tak mocno się przyciskają, cisną i mocno trenują, to jest jedna rzecz, ale potem drugą rzeczą jest to, jak na przykład się w nocy regenerują. I samo zwrócenie uwagi na to, żeby oddychali wolniej i przez nos, to jest bardzo duża rzecz. Bo dzięki temu ich organizm się może wyciszyć, a ludzie na to nie zwracają uwagi. I też jest takie założenie, że sportowcy są jakby zdrowsi niż przeciętnie osoby chodzące po ulicy, ale tam też jest dużo astmatyków, tam też jest dużo osób, które mają bezdechy, osób, które chrapią i to wszystko można poprawić, właśnie trenując te prawidłowe wzorce oddychania na co dzień.
Aniu, a powiedz mi, tak mnie ciekawi z praktycznego punktu widzenia, jak można u siebie, można powiedzieć, zdiagnozować, że właśnie oddycham, nie wiem, za często, za głęboko, jakie takie są, to co możemy sami u siebie zauważyć, w jaki sposób? No bo nie zwracamy, no normalnie nie zwracamy uwagi na swój oddech. Tak?
Nie zwracamy uwagi na swój oddech, to prawda. I to co powiedziałeś, no przeważnie zakładamy, że skoro mam tyle lat i żyję, to jakoś ten oddech dobrze przepływa. Jest też wiele osób, które nawykowo oddychają przez usta i nie podważają tego, no bo po prostu się przyzwyczaiły. Więc wizualnie możemy ocenić, czy ten oddech jest nasilony bardziej torem górnożebrowym, czy ja go słyszę w czasie spoczynku, czy on jest, czy w tym moim oddechu często pojawia się wzdychanie, ziewanie nadmierne, bo to są takie charakterystyki nieprawidłowych czy zaburzonych wzorców oddychania. Czy ja na przykład nad ranem budzę się i mam suchą jamę ustną, co oznaczałoby, że w nocy oddycham przez usta. Czy ktoś mi mówi, że ja chrapię i mam bezdech senny. To są takie charakterystyki wizualne oraz możemy po prostu zrobić sobie test TWOT, który jakby pokazuje nam, czy nasz oddech jest funkcjonalny, czy nie. Pan Kissel, Kyle Kissel, właśnie, który badał te trzy wymiary oddechu, też wykorzystywał test wstrzymania oddechu do pomiaru, czy oddech jest funkcjonalny, czy nie. I według niego, jeśli mamy TWOT, który wynosi przynajmniej 25 sekund, to na 89% oddychamy funkcjonalnie, czyli prawidłowo. Więc te dwa kierunki by nam tutaj służyły.
Czyli warto sobie taki TWOT jednak zrobić.
Warto zrobić nawet z ciekawości dla siebie. Gdzie jesteśmy w tym momencie i jeśli on jest niższy niż te 25 sekund, to tutaj poprawa tego czasu wstrzymania oddechu, czyli zastosowanie pewnych ćwiczeń i po prostu zmiana świadomości też przede wszystkim może nam dużo pomóc. I tak z własnego doświadczenia jakby i ze swojego i ze swoich studentów wiem, że przestawienie się na częstsze oddychanie przez nos to jest mniejsze zużycie energii, mniejsze wyczerpanie, lepsza regeneracja. Ćwiczenia, które polegają na wstrzymywaniu oddechu, też powodują, że na przykład nasz oddech się szybciej uspokaja, że mamy nad nim większą kontrolę, że mogę robić po prostu więcej wysiłku, wciąż mniej oddychając.
To jest, z naszym oddechem to jest tak, że oczywiście możemy ewolucjonalnie kontrolować ten oddech, no ale z reguły jest tak, no, że tego nie robimy. Niektóre sporty nawet to oddychanie jest uzależnione od rodzaju sportu. Bo też przygotowując się, znalazłem ciekawe badanie na temat biegania i oddychania. I tam jest tak, że podczas biegania jest uderzanie stopą o podłoże. To oczywiście przekłada się na biomechanikę i mechanikę w ogóle w obrębie nawet jamy brzusznej, no bo narządy wewnętrzne pociągają ze sobą trochę przeponę i jakby trochę te oddychanie i bieganie tym sposobem, ta biomechanika biegu jest ze sobą powiązana, tak? I można, i tutaj ciężko jest akurat podczas biegania wyrobić sobie jakiś taki schemat biegowo-oddechowy. Natomiast są sporty, które bardzo są uzależnione oddychanie od techniki wykonywania ruchu, bo na przykład podczas pływania no musimy oddychać w ten sposób, żeby nabrać powietrza w konkretnym, w zależności od tego, jaką techniką płyniemy, czy to jest klasyczny, czy to jest crawl, w zależności od tego, jaka technika pływania, to wtedy będziemy dostosowywali jakby do tej techniki pływania swój oddech. I czy tutaj zauważasz coś, jakieś takie właśnie zależności pomiędzy dyscyplinami sportowymi a oddychaniem?
To znaczy, ja się może odniosę też do tego, co powiedziałeś. A propos biegania, na pewno można sobie wyrobić rytm wdechu i wydechu przez nos podczas tego ruchu i dochodzić na przykład podczas biegania do takiego poczucia, że jestem na granicy poczucia jakby tej duszności, czyli jestem z tym i dzięki temu też oddycham mniej spokojnie. I na przykład robi się przykładowo wdech na 4 sekundy, wydech na 4 sekundy przy odpowiednim tempie i to jest nasz rytm, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, a propos tutaj stabilności naszego core i aktywności przepony, mamy takiego ciekawego badacza w Polsce, Janusza Kocjana, nie wiem czy słyszałeś.
Słyszałam, tak, on też mówi.
On między innymi napisał taki artykuł o multifunkcjonalnej roli przepony i nasza przepona między innymi poza oddychaniem służy stabilności naszego odcinka kręgosłupa. I jeśli nasz oddech jest zbyt nasilony, to przepona traci zdolność jakby stabilizacyjną, bo głównie jakby jej funkcja staje się oddechową. I tutaj wracamy do tych możliwości naszego oddychania i wypracowywania tego. Więc oczywiście, że przy pływaniu oddech już nie może być przez nos, ale jeśli osoby, i tutaj znowu Łurąc, który też badał pływaków, zaleca wstrzymywanie oddechu podczas pływania, to na przykład podczas pływania kraulem można było nabierać powietrza rzadziej, co powodowało, że też te osoby po prostu osiągały trochę lepsze wyniki, tak? Bo nie traciły energii na przykład na wyciąganie głowy nad wodę. Jeśli chodzi o na przykład sztuki walki czy boks, tutaj też chodzi o to, żeby jak najszybciej ten oddech wyregulować w przerwach, bo nie dość, że jest duży ruch fizyczny, to jeszcze stres, bo po prostu jest adrenalina, jest walka, więc tym bardziej zdolność kontroli całej wentylacji może się przydawać i po prostu pomagać tutaj w lepszym ogarnięciu sobie meczu.
Okej, ale to widzisz, to u sportowców, no w sytuacjach, gdzie ktoś nie jest sportowcem, też ma w ciągu dnia jakieś stresujące momenty i też rozumiem, że tutaj można wykorzystać umiejętność trenowania oddechu, tak?
Jak najbardziej. I to jest znowu taki paradoks, bo kiedy słyszymy o oddechu jako takiej pomocy do relaksacji, to przeważnie słyszymy: weź głęboki oddech. Na pewno też to słyszałeś. Jak wygląda typowy głęboki oddech? Nie wiem, czy to będzie słychać teraz przez mikrofon, ale zazwyczaj ten oddech brzmi, tak? Czyli to jest duży oddech, szybki oddech i taki, i jeszcze przez usta, czyli torem górnożebrowym. I absolutnie ten oddech nie wycisza, tylko pobudza. To i kilka takich oddechów.
Ale to można sobie do pobudzenia też wykorzystać, tak?
Oczywiście, że można oddech świadomie wykorzystywać, tylko tutaj
jak zasypiam, to mogę sobie tak głębiej wtedy zamiast kawy, tak?
Dokładnie, na przykład, tak? No hiperwentylacja może temu służyć też. Albo mocne wstrzymanie oddechu, bo to jest taki stresor. Mhm. Czyli układ współczulny jest dominowany. Ale tutaj kładę nacisk na słowo świadomie. Czyli ja wiem, jak prowadzę moją fizjologię oddechu, żeby wprowadzić się w stan wyciszenia albo w stan pobudzenia. Większość osób po prostu podąża za swoją fizjologią. Mhm. Tak ewolucyjnie jakoś te reakcje w ciele zostały stworzone. Obecnie one są nieadaptacyjne, bo tego stresu mamy po prostu wszędzie nadmiernie dużo. I oddech za tym oczywiście podąża, więc jest znowu bardzo często trochę za szybki, trochę za duży, torem górnożebrowym, Do tego pojawia się to nadmierne oddychanie przez usta. To chcielibyśmy zmienić, bo po prostu to jest nieadaptacyjne. To powoduje, że my właśnie nadmiernie się stresujemy. Kiedy jesteśmy zbyt pobudzeni, mamy często problemy ze snem. Gorzej oddychamy w czasie snu, bardziej chrapiemy, mamy mniejszy poziom energii i skupienia w ciągu dnia. To wszystko jest ze sobą połączone.
To na pewno. Ja to szczególnie odczuwam, bo jestem alergikiem i są momenty w roku, że mam zatkany nos i wtedy no, dużo gorzej mi się funkcjonuje. Teraz się cieszę, że mogę oddychać normalnie.
Swobodnie.
Tak, swobodnie. Także to jest jakościowo dla mnie duża różnica. Męczę się, jak nie mogę oddychać przez nos. Czy są jakieś takie techniki właśnie, żeby udrożnić sobie nos?
Są.
A no to słucham.
Podstawową techniką na odetkanie nosa jest po prostu wstrzymanie oddechu. Czyli gdybyś miał teraz katar, tak, nie żyd nosa, to zaleca się taką instrukcję. Robisz spokojny wdech przez nos, zatykasz nos i wstrzymujesz oddech na tak długo, jak jest to możliwe. Trzymasz, ale uwaga, potem wdech przez nos i szybkie uspokojenie oddechu. Potem jest odpoczynek, minuta około albo pół minuty. Powtarzamy to 5 razy i to naprawdę oczyszcza nos. Niezależnie, czy masz katar sienny, czy po prostu poczucie, że ten nos jest przytkany, to ćwiczenie działa. Natomiast tutaj znowu uczulę, tego ćwiczenia nie robią ani kobiety w ciąży, ani osoby, które mają problemy z sercem, bezdechy, nadciśnienie, czy inne poważne choroby.
Jasne. No, zapamiętam technikę. Jak nie, no to wrócę do podcastu i już będę miał na zawsze, tak? Jak będę miał problem z zatkanym nosem. A Aniu, chciałem się jeszcze spytać, bo to swego czasu było, nie wiem, czy modne, czy niemodne, ale takie dodatkowe elementy, które mogłyby właśnie sprawiać, że albo mamy mniej tlenu dostarczamy dwutlenku węgla, natomiast technika zaklejania ust i jeszcze maski, które ograniczają nam. Ja zresztą z tą maską, to przy okazji pandemii miałem tak trening jakby trochę nieuzależniony ode mnie, bo pokazali nam biegać w maskach. W związku z tym, jak założyłem maskę i zacząłem biec w normalnym swoim tempie, to za chwilę miałem tętno 170.
Tak, bo ci mocno brakowało powietrza i to był już duży stres. I tak. Pewnie oddychałeś przez usta wtedy, chociaż nie wiem, czy w ogóle
w tej masce to wiesz, to wszystkim oddychałem, czym się da.
To są w ogóle nowe umiejętności. Ale tak, co do zaklejania ust. My po prostu wykorzystujemy taki plasterek. Patryk stworzył coś, co się nazywa MyoTape na bazie kinezjotapingu. Plasterek, który przyklejamy wokół ust na noc.
Ale nie całkowicie zaklejamy usta?
Generalnie są różne podejścia, tak? Mhm. Chodzi o to, żeby usta zamknąć, bo oddychanie przez usta, i to mówimy zwłaszcza o nocy, tak, bo w nocy nie wpływamy na to, jak zawarto, jak oddychamy. Oddychanie przez usta powoduje, że my po prostu gorzej śpimy, gorzej się regenerujemy, bardziej chrapiemy, mamy więcej bezdechów. To jest naprawdę dramatyczna jakość snu. I możesz sobie teraz przypomnieć sytuację, kiedy oddychałeś, gdy masz swoje ataki alergiczne. Jaka to wtedy jest jakość snu? Tak?
Nie, no jasne, wybudzasz się w nocy, bo oczywiście tak, trzeba usunąć wydzielinę, tak, i no, nie jest dobrze.
Nie jest dobrze. Jest po prostu jakby ludzie tak to opisują, że żyją w takim jakby stanie we mgle. I nie dotyczy to tylko dorosłych, to jest też problem u dzieci. Po prostu jest takie zjawisko, coraz bardziej powszechne. Więc my stosujemy ten plasterek MyoTape, żeby domknąć usta, by uruchomić ten tor oddychania przez nos. I naprawdę to wywołuje ogromną zmianę. Jeśli ktoś zauważa u siebie tendencję do oddychania przez usta w nocy, to plasterek może być bardzo, bardzo pomocny. Kiedyś stosowaliśmy taki plasterek do zaklejania faktycznie ust, ale to jest delikatny, hipoalergiczny plasterek, który jakby stosujemy tylko u świadomych osób, które mogą go sobie zdjąć. Nie stosuje się go, gdy ktoś ma tendencję do wymiotów, po spożyciu alkoholu, przy epilepsji. Tak? Są pewne przeciwwskazania. Trzeba też być świadomym tego, że można oddychać przez nos. To a propos plasterka. A propos masek treningowych, które też są określane jako maski do treningu wysokogórskiego,
tak.
To jest po prostu ograniczenie naszego oddechu po to, żeby zwiększyć poziom dwutlenku węgla. My na to mówimy trening hiperkapniczny, czyli dokładnie to, co proponuje Butejko, tylko w takim wydaniu podkręconym, takim mocniejszym. To znowu po prostu powoduje adaptację, że my sobie lepiej radzimy z tym gazem, ale chodzi o to, żeby robić to stopniowo. bo tak jak opisywałeś swój przypadek, to nagle stało się to nadmierne. Mhm. Tak? I to był już nadmiernym stresorem, który po prostu nie, tobie nie służył. Natomiast jeśli ktoś już jest w stanie oddychać przez nos podczas nawet takiego bardziej intensywnego albo umiarkowanego ruchu i to już nie staje się jakby wysiłkiem dla niego, może wykorzystać maskę, żeby jeszcze dalej pójść w tym swoim treningu. I niektórzy uważają, że maski wywołują faktycznie ten trening wysokogórski. Z naszych obserwacji raczej wynika, że to dopiero wstrzymania oddechu te adaptacje mogą tutaj w ciele wywołać, a sama maska służy właśnie temu treningowi z dwutlenkiem węgla.
Aniu, czy jakieś ćwiczenie takie oddechowe, właśnie proste, mogłabyś zaproponować osobom, które oglądają, słuchają, żeby jednak poprawić sobie trochę ten oddech?
Mogę zaproponować najprostsze ćwiczenie. I może ono się wydawać czasami wręcz banalne, ale myślę, że w tej prostocie jest piękno. I ono polega dokładnie na tym, że robi się spokojny wdech przez nos i spokojny wydech przez nos. Zatyka się nos na około 5 sekund i potem odtyka się nos i oddycha przez niego przez około 10-15 sekund. Czyli nazywa się to ćwiczenie krótkie wstrzymania oddechu. I to ćwiczenie potem się powtarza, czyli potem znowu po 15 sekundach normalnego oddychania przez nos znowu się wstrzymuje oddech, czyli robi się wdech przez nos, wydech przez nos, zatrzymanie na 5 sekund i potem znowu wdech przez nos. I kilka oddechów, 2-3 oddechy lub 10-15 sekund przerwy. Powtarza się to przez kilka minut, nawet można 5-10 minut to powtarzać. To powoduje, że my wyciszamy ten oddech. To ćwiczenie jest stosowane na ataki paniki, ataki kaszlu, ataki niepokoju. I generalnie, żeby ten oddech wyciszyć, żeby gdzieś tak się w tym oddechu zakotwiczyć. Nie wymaga zbyt dużego wysiłku. Wystarczy dosłownie mechanicznie zatkać nos i na chwilę po prostu nasz umysł się wycisza. Zatrzymujemy ten przepływ myśli, po prostu bo zatrzymujemy oddech. I to ćwiczenie jest nazywane ćwiczeniem ratunkowym, bo faktycznie po prostu działa skutecznie, jeśli szybko go zastosujemy, ale też w międzyczasie można robić. Po prostu gdzieś sobie czekamy, siedzimy, jesteśmy w samochodzie i krótkie wstrzymania oddechu powodują, że my po prostu zaczynamy oddychać trochę spokojniej, wolniej i mniej.
Czyli w tych sytuacjach stresowych też możemy to ćwiczenie wykorzystać, tak?
Czasami trzeba wstrzymać oddech na krócej, bo są sytuacje, gdzie nawet wstrzymanie oddechu na 5 sekund to jest za długo. Jeśli ktoś ma na przykład niski trwot, poniżej 10 sekund, to wtedy wstrzymuje się oddech nawet na 3 sekundy. Ale stopniowo.
Można to poprawić.
To się wydłuża.
Powiem Ci, że dużo, dużo ciekawych rzeczy. Myślę, że sporo osób po tym odcinku spróbuje tego ćwiczenia.
Zachęcam.
Tak, na odetkanie nosa też dla mnie to bardzo... bardzo ważne ćwiczenie. Ani, powiedz mi, czy ty jakie sporty uprawiasz? Uprawiałaś? Jakie doświadczenia właśnie ze sportem twoim?
No poza jogą. Jogą, o której wspominałam. I aerial jogą, czyli taką jogą na hamakach, bo tej jogi też uczę.
Tak? Raz byłem. Bardzo mi się podobało.
Tak, to jest odkrywanie wewnętrznego dziecka. Lubię pływać, chodzić po górach i jeżdżę na rowerze. Mam swoją kolażówkę i ponieważ mieszkam w Nowym Targu, Nowym Sączu, jakby kursuję między dwoma miastami, tam mam dużo możliwości treningowych jazdy pod górę.
No tak. A powiedz mi w takim razie, jaka jest Twoja recepta na ruch?
Moja recepta na ruch to jest też przede wszystkim ruch codzienny. Myślę, że jakby staram się zaczynać dzień od swojej praktyki tej przepływu w ciele, czyli rozciągania i wzmacniania, bo po prostu dobrze się wtedy czuję w ciele, więc po prostu to jest zadbanie o siebie i swoje ciało w taki mądry sposób, żeby nam po prostu służyło jak najdłużej.
Aniu, dziękuję Ci bardzo za ciekawą rozmowę, za ćwiczenia, darmowe ćwiczenia.
Proszę bardzo, dziękuję również.
I przypominam wszystkich, że podcast w środę o godzinie 12. Zapraszam do słuchania, oglądania. Cześć.
Cześć.
Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.